Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy w audycji W Trosce o Kościół.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w drugą niedzielę wielkanocną. Księże biskupie, w czym się przejawia Boże Miłosierdzie?
Myślę, że warto wyjść od miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. Często mówimy, że ktoś komuś okazuje miłosierdzie. Zazwyczaj kojarzymy to z darem jakimś materialnym, wsparciem, pomocą. Ale zdarza się też, że w tym słowie miłosierdzie, okazać miłosierdzie, jest też przebaczenie, wybaczenie win, gdy przez kogoś został popełniony zły czyn, który uraził, zranił osobę przebaczającą, czyli osobę okazującą miłosierdzie. Ten obraz moglibyśmy właśnie przenieść na sytuację relacji Boga do człowieka, czy człowieka do Boga. Bóg jest miłosierny sam w sobie, czy jest tym, który jest czystą miłością przebaczającą, co ujawniło się w sposób doskonały w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego, kiedy uzdrowił całą ludzkość swoim zbawczym dziełem, swoją śmiercią, zmartwychwstaniem. I tutaj zauważamy, że Boże Miłosierdzie jest przede wszystkim ujawnieniem przebaczającej miłości Boga w stosunku do człowieka, do ludzkości, która przez grzech pierworodny, przez jego skutki obraża Boga, uderza w Boga, oddala się od Niego jako od swojego Ojca. Chcę przypomnieć, że ta druga niedziela wielkanocna, czyli Święto Miłosierdzia Bożego, obecna w całym Kościele, to owoc objawień, które doznała święta siostra Faustyna. Jezus miłosierny, ujawniając się i objawiając, bardzo mocno akcentował potrzebę obchodzenia właśnie tego święta Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę Wielkanocy, a widzimy, że jesteśmy w obecnej sytuacji w świecie, gdzie tym bardziej jest potrzeba uzdrowienia ludzkości, człowieka właśnie przez Boże Miłosierdzie, Bożą miłość. I dlatego to nabożeństwo jest tak mocno podejmowane nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Niedziela Bożego Miłosierdzia to jest święto patronalne Caritasa. W sobotę odbyły się diecezjalne obchody w Tarnowie w kościele błogosławionej Karoliny. Wręczone zostały medale, został poświęcony sztandar. Jakie przesłanie ksiądz biskup skierował do ludzi Caritas, którzy mają tę wyobraźnię miłosierdzia?
Przesłanie jest jedno. Konkretnie tajemnicę Bożego Miłosierdzia chcemy niejako przedłużyć w naszej diecezji, w naszych różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, gdzie ta potrzeba Bożego Miłosierdzia jest w różnych wymiarach. Ja tutaj pozwolę sobie wrócić do naszych zapisów synodalnych i tak bardzo krótko tylko podkreślić istotne zadania Caritasu, na które też częściowo zwróciłem uwagę. Jest nim działalność charytatywna prowadzona w oparciu o przygotowane projekty i długofalowe programy, i podejmujemy konsekwentnie. Tworzenie i prowadzenie placówek odpowiadających aktualnym potrzebom diecezji, konkretnej parafii lub lokalnej społeczności. Mamy dużo tych ośrodków, które prowadzimy, ale chcemy jeszcze je wzmocnić, powołać następne, zwłaszcza w kontekście gwałtownego starzenia się populacji w Polsce. Działalność profilaktyczna i promocyjna w zakresie zapobiegania społecznym patologiom. Tutaj też między innymi poradnie ARKA działają, nie tylko, i będziemy równocześnie tę działalność wzmacniać oraz szeroko rozumianej ochrony zdrowia i życia, to o czym właśnie mówiłem. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, i tutaj rola Caritasu jest też bardzo ważna, praw oraz ochrony dzieci, promocja oraz organizacja wolontariatu w placówkach Caritasu. Chcę zwłaszcza zwrócić uwagę tutaj na młode pokolenie, a także tworzenie, wspieranie wolontariatu w parafiach i placówkach oświatowych, formacja duchowa oraz charytatywna pracowników i wolontariuszy Caritas. To jest bardzo ważne, podstawy formacji, zwłaszcza duchowej, wspomaganie oraz współpraca z innymi podmiotami działającymi w diecezji i w poszczególnych parafiach w sferze pożytku publicznego. To są te główne zadania, które wypływają z zapisów V Synodu Diecezji Tarnowskiej i myślę, że one są konieczne w najbliższej przyszłości.
Już w poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Będziemy przeżywać Dzień Świętości Życia. Liturgicznie ten dzień został przeniesiony właśnie na 8 kwietnia. Życie jest piękne, ale dzisiaj wiele osób nie szanuje swojego życia i niestety źle myśli o swoim życiu. Co się musi stać, żeby mogli powiedzieć, że życie jest piękne?
Życie bez Boga jest życiem bez sensu, bez celu. Nawet opływając w dobrobycie materialnym, zauważamy, że coraz bardziej osoby są pochłonięte przez smutek egzystencjalny, epatują co prawda na zewnątrz wesołkowatością, ale w rzeczywistości są to osoby smutne, wypalone, bez głębszego sensu życia i właśnie w konsekwencji także nieakceptujące podświadomie czy świadomie swojego istnienia we wszechświecie, rzucające się w różne obszary, aby zagłuszyć te pytania egzystencjalne o sens życia, a więc praca ponad wszelkie siły, ucieczka w jakieś przyjemności, zachowania hedonistyczne, ale tak naprawdę pozostaje wielka pustka i brak akceptacji i także doświadczenia tego, że życie, chociaż pośród tego świata niełatwe, jest jednak piękne. W naszej wizji chrześcijańskiej, w naszej rzeczywistości uważamy, że Bóg jest źródłem istnienia wszystkiego, co istnieje oczywiście i źródłem także naszego życia. Sam w sobie jest święty. Żyjąc w Nim, to życie staje się nasze święte. On jest pięknym też sam w sobie i nasze życie zjednoczone z Nim staje się też piękne. Jeżeli je akceptujemy, to także chronimy życie innych ludzi. Cenimy to życie. Stąd też taka bardzo mocna działalność Kościoła na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I tutaj jest to kwestia dla nas zasadnicza. Kocham swoje życie, pragnę, aby przychodzący ludzie na świat także mogli przeżywać tę radość i przede wszystkim mogli kiedyś na zawsze zjednoczyć się z Bogiem w szczęściu nieprzemijającym, którego pewne refleksy już doświadczamy tutaj na ziemi, zwłaszcza gdy przeżywamy głęboką miłość do Boga, do drugiego człowieka, wtedy jesteśmy dogłębnie szczęśliwi.
Dzień Świętości Życia wpisze się w tydzień przygotowujący nas do peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Jakie znaczenie, księże biskupie, będzie miała ta peregrynacja? Jak będzie przebiegać?
Peregrynacja oczywiście jest takim wydarzeniem tygodniowym, które jest dla nas ważne, bowiem relikwie błogosławionej rodziny Ulmów peregrynują przez całą Polskę, przez wszystkie diecezje. Będziemy starali się podjąć relikwie i to wydarzenie uczynić bardziej zauważalnym w naszych dużych ośrodkach duszpasterskich, tam gdzie są nasze bazyliki mniejsze, bazylika też tarnowska. Równocześnie jednak w każdej parafii, z tego względu, że mamy tylko tydzień, więc niewiele czasu, będą różnego rodzaju nabożeństwa, które podkreślą kwestię nas zasadniczą. Myślę, że to nie jest tylko sprawa tej peregrynacji. Chcemy, aby kult błogosławionej rodziny Ulmów, a przede wszystkim ich wstawiennictwo wzmocniło rodziny małżeństwa. Bo na czym zasadza się właśnie ta wyjątkowość błogosławionej rodziny Ulmów? Na głębokim zjednoczeniu z Bogiem, bo to była ich główna motywacja działania, ale także przede wszystkim codzienność, która łączyła, jednoczyła rodzinę. I właśnie z tego zjednoczenia z Bogiem rodzina była tak mocno zjednoczona, że aż to zjednoczenie niejako wyraziło się w śmierci wszystkich członków rodziny równocześnie. I trzecia bardzo ważna kwestia, że rodziny nie powinny się zatrzymywać na sobie, zamykać tylko w sobie. Rodziny żyją też w społeczeństwie, w kościele, w innych relacjach. I tutaj jest ten piękny przykład umierania za innych. Myślę, że to jest też bardzo cenne w tym ponadczasowym przesłaniu błogosławionej rodziny Ulmów.
W audycji zapowiadaliśmy, że będziemy omawiać statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej, liturgia w życiu chrześcijańskim, sakramenty święte, to na początek. Jeden z pierwszych statutów mówi o tym, że pora i długość sprawowanych wszystkich celebracji liturgicznych, nabożeństw, spotkań powinny być dostosowane do możliwości współczesnego człowieka. To ja zapytam, ile powinna trwać msza święta, ile kazanie?
Tak, no, trudno może ustalić taką dokładną cezurę. Ważne jest, żeby te celebracje, o których mówimy, miały pewien rytm celebracyjny, czyli z jednej strony, żeby nie wydłużać niepotrzebnie tych nabożeństw, ale z drugiej strony, żeby nie banalizować ich przez pośpieszne skracanie, bowiem niezależnie od możliwości percepcyjnych współczesnego człowieka, które niestety maleją, bo widzimy, nie tylko dzieci nie są w stanie się skupić dłużej jak parę sekund na jakiejś jednej czynności, ale to nie możemy już tak całkowicie redukować pewnych działań, uwzględniając te możliwości percepcyjne, bowiem przestrzeń religijna jest jeszcze inną przestrzenią niż powiedzmy nauka w szkole czy inne działania, które podejmujemy w ciągu dnia. Myślę, że tutaj trzeba uwzględnić oczywiście, ile powinna trwać msza święta. Mamy niedzielną mszę świętą, która z wiadomych względów bardziej rozbudowaną liturgię z homilią i tak dalej będzie nieco dłuższa niż msza święta w dzień powszedni. Przyjmuje się, że do godziny można rzeczywiście zachować ten rytm dostojeństwa celebracji, równocześnie nie wchodzić w jakieś niepotrzebne wydłużanie, które zachwieje strukturę celebracji liturgicznej.
W kolejnej audycji omówimy kolejne statuty. Tym razem porozmawiamy na temat Chrztu Świętego. Dziękujemy dziś za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jasz.
Bardzo jestem wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.